Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu jeszcze na chwilę. Proszę Państwa, dalszy ciąg tego, znaczy babranie się w szambie. Niestety to jest to nic innego, tylko babranie się w szambie. No ale, ale cóż, czy ja na to poradzę, ci, którzy mienią się wielkimi tego świata, elitami, a tak naprawdę są taką śmietanką, którą można znaleźć w każdym szambie. Na samej górze jest taka gruba warstwa śmiecia i to właśnie zarówno Góralczyk, jak i Prestowiec, Polak i Żyd, a wspólnie zespół właśnie stanowią taką śmietankę. Szamba. Dalszy ciąg tego artykułu, który właśnie jest kwintesencją tego szamba. Cytuję. W pierwszym okresie, oczywiście tego otwarcia relacji chińsko-amerykańskich, po wzajemnym otwarciu była jednak bardziej euforia niż jakiekolwiek wątpliwości. A jej szczyt przypadł na przełom lat 70. i 80., gdy najpierw Zbigniew Brzeziński wezwał do zagrania chińską kartą przeciwko Moskwie. Doprowadziło to w połowie grudnia 78 do normalizacji stosunków z Chinami. Dotychczasowego sojusznika, czyli Tajwan, powiadomiono o tym w ostatniej chwili. A potem było w całej rozciągłości kontynuowane przez administrację Reagana, Ronalda Reagana w krucjacie przeciwko Imperium Zła, czyli ZSRR. Jak Państwo widzicie i słyszycie, cienia w ogóle nawet wspomnienia o tym, co się miało zdarzyć w 1969 roku. Cytuję. Wtedy w Waszyngtonie zapadły decyzje, by wspierać Chiny. Wtedy, to znaczy kiedy? Bo ten biedny stary człowiek, czyli Góralczyk, pisze o całym dziesięcioleciu i mówi wtedy. No więc wtedy zapadły, musicie się Państwo sami domyślać, ja nie mam zamiaru, nie mam ochoty, aż tak głęboko rękę w szambę wkładać nie będę. A wtedy w Waszyngtonie zapadły decyzje, by wspierać Chiny gospodarczo, naukowo, a nawet militarnie. Pierwszego większego kredytu opiewającego na 2 miliardy dolarów na projekty hydroenergetyczne udzielono w 1979 roku podczas wizyty wiceprezydenta Waltera Mondale'a. Pamiętam. Potem szybko przyznano Chinom, mimo że nie spełniały warunków, przywileje w handlu, a jego obroty między USA i Stanami Zjednoczonymi rosły od 5 milionów dolarów w 1972 roku do 500 milionów w 1978 i pierwszego miliarda już rok później. W 1982 roku udał się do Chin sekretarz do spraw handlu, Malcolm Baldrige, a wraz z nim Prestowicz. Z pierwszą tego typu misją do USA. Do Herra. A w jej wyniku najpierw Citibank, a potem General Motors, słynne jeepy. To General Motors temu sieciowi z Uniwersytetu Warszawskiego kojarzy się z jeepami. I wreszcie w 1987 roku Kentucky Fried Chicken trafiły do Chin. A to najważniejsze to Kentucky Fried Chicken. Co więcej, zaczęły też iść na rynek chiński amerykańskie technologie. Pod koniec 80. lat już za 6 miliardów dolarów, a nawet sprzęt wojskowy podwójnego zastosowania, bowiem, jak podkreśla autor, czyli ten Żyd, Prestowicz, trzymano się starej zasady, zgodnie z którą wiara w Boga jest mniej realna niż wiara w zysk. No, to teraz Państwo już wiecie, dlaczego wytransferowano ze Stanów Zjednoczonych cały przemysł do Chin? No, bo wiara w Boga jest mniej realna niż wiara w zysk. Tak jest. A proszę Państwa, bardzo mi się to podoba. Znaczy, takie mędy jak właśnie Góralczyk czasami potrafią powiedzieć coś, czego oczywiście nie chciałyby, żeby to tak wyglądało, ale to właśnie tak jak z tymi wszystkimi lemingami jest. Paple, 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 paple i coś tam w końcu wypaple. I nawet czasami jest to, ma to sens. Pamiętajcie Państwo, to co Góralczyk tutaj przytoczył, tą na pewno nie jego przecież, nie jego maksymę, tylko amerykańską z tamtych czasów, że wiara w Boga jest mniej realna niż wiara w zysk. A to albowiem ta maksyma tłumaczy i myślę, że powinna, przynajmniej powinna tłumaczyć Państwu. Mam nadzieję, że słuchają mnie ludzie, którzy używają głowy do myślenia. Powinna tłumaczyć Państwu, dlaczego cały ten kapitalistyczny świat, Niemcy, Francuzi, Brytole, Amerykanie, cały ten biały świat w latach 90., 2000 i dalej, do tej pory, a całą produkcję przerzucił do Chin. No bo wiara w Boga jest mniej realna niż wiara w zysk. I teraz ci sami ludzie, którzy wtedy na wyprzódki liczyli tylko te miliardy, biliony dolarów, które zarobiły korporacje amerykańskie i nie tylko, wszelkie, na Chinach, ci sami ludzie w tej chwili uważają, że no to trzeba jakoś odwrócić, to trzeba zrobić tak, spowodować, żeby odwrócić sytuację, którą oni sami stworzyli. Tak, no cóż, a ja powiem tak, że głupich nie sieją, sami się rodzą, prawda? Tacy Góralczyk, taki Prestowicz, no i tysiące tych miliarderów i milionerów amerykańskich, multimilionerów, którzy się dorobili na handlu z Chinami. A w tej chwili twierdzi, że no to może trzeba by było to coś z tym zrobić. Tylko że teraz to już się nic nie da zrobić. Przypominam sobie tak a propos tego, jak amerykańskie firmy zarabiały, jakie gigantyczne pieniądze zarabiały na Chinach. Otóż przypomina mi się taka historia sprzed wielu lat. Jakaś, to jest autentyczna historia. Amerykańskie firmy, to jest przykład tego, jakie gigantyczne pieniądze zarabiano na Chinach. A mianowicie pamiętam taką historię z czapeczkami baseballowymi, które nosił każdy Amerykanin. No i w każdym razie młodszy Amerykanin. I nie tylko Amerykanin. Otóż na której było cokolwiek tam napisane. Otóż w Chinach produkcja takiej czapeczki kosztowała coś koło niecałe 10 centów amerykańskich. A w Stanach Zjednoczonych przy uczelniach sprzedawano takie czapeczki po coś 24 dolary. Czujecie Państwo tego bluesa? Czujecie Państwo, jakie gigantyczne pieniądze zarabiali ci, którzy obstalowywali w Chinach te czapeczki, a później sprzedawali je w USA, czy wszystko jedno, w Europie, obojętnie. Czujecie Państwo, jakie to były gigantyczne pieniądze? No. Także to tylko przykład tego, taki drobniutki, no naprawdę na śmiesznie drobny przykład tego, jakie straszne pieniądze zarabiano wówczas. Ja pamiętam, że w 90-tych latach, jak się zaczęła moda na te t-shirty, takie białe, zwykłe białe t-shirty, bez żadnych napisów, importowane z Chin, to można je było kupić tam coś po paręnaście złotych. Tam to kosztowało no po prostu grosza na miejscu. A ja nie twierdzę, że to zarabiali na tym Amerykanie. Nie. Ja twierdzę, że na tym zarabiali Polacy. Pewnie też. Wszyscy zarabiali. Po prostu cały świat zarabiał na tym, że w Chinach się produkowało wszystko. A ja to pamiętam z 90-tych lat. Na sobie. Ja pamiętam, że kupiłem wtedy jakieś przy okazji, nie wiem, już nie pamiętam z jakiej to okazji, miałem możliwość kupienia kilku tych podkoszulek i kupiłem sobie od razu pięć czy sześć podkoszulek. To kosztowało razy paręnaście złotych. A i teraz wszyscy się zastanawiają, w ogóle pomstują na Chiny, jak to tak można, i zastanawiają się, jak to zrobić, żeby to odwrócić. Czy naprzód zarobili te śmiecie, zarobiły na Chinach gigantyczne pieniądze, czy zarobiły na Chińczykach, na tych zwykłych Chińczykach, którzy pracowali za marne grosze. Gigantyczne pieniądze, a teraz jak już się Chińczycy odkuli, no to okazuje się, że trzeba im to wyrwać z gardła. To, że oni się odkuli. Nie Amerykanom, nie Polakom, nie Francuzom, nie tym handlowcom stąd, tylko Chińczykom trzeba to zabrać. Rozumiecie? Rozumiecie? Kurwa mać? Rozumiecie?
Przepraszam, zdenerwowałem się, więc powinienem sobie trochę odpocząć i zrelaksować. Natomiast na pewno wrócę do tematu. Część trzecia nastąpi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.